Ezechiel ukazuje nam obraz tysiącletniego królestwa mesjańskiego. W rozdziałach od 40 do 48 księgi Ezechiela wyrysowany jest obraz nowej świątyni. Świątyni, która stanie kiedyś w odrodzonej Jerozolimie. Mówiliśmy w czasie poprzedniej audycji o wyglądzie tej świątyni, o jej znaczeniu jako centrum milenijnego królestwa mesjańskiego. Dzisiaj spróbujmy zastanowić się, jaki jest związek owej niezwykłej, wspaniałej świątyni z odnowionym przymierzem Boga z Izraelem oraz z wydarzeniami końca czasów, z dopełnieniem się Bożego planu zbawienia. Od początku istnienia narodu żydowskiego decydujące znaczenie dla jego pomyślności i w ogóle dla jego losów miało zawarcie przymierza z Bogiem. Tylko trwając u boku Pana, naród wybrany mógł cieszyć się Jego błogosławieństwem. Gdy pośród tego ludu rodziła się ufność we własne siły, nieuzasadniona duma, pycha, wtedy przychodziła Boża kara i różne bolesne doświadczenia. Tak stało się w czasach istnienia królestwa, królestwa izraelskiego i judzkiego. Nieposłuszeństwo, odstępstwo ludu Bożego zakończyło się niewolą, wygnaniem z ziemi obiecanej. Pan Bóg jednak i w tej trudnej chwili zesłał im proroka Ezechiela, który poprzez wizję nowej świątyni, poprzez wizję nowych czasów, wskazał im na możliwość odnowienia przymierza z Panem. Mówiliśmy już sporo o wyglądzie świątyni przyszłości. Przyjrzyjmy się teraz obrazowi ożywczego strumienia wody, wypływającego z wnętrza tej świątyni. Tajemniczy przewodnik proroka wskazuje mu niezwykłe źródło świątynne. Ezechiel opowiada, czytam od początku 47 rozdziału Księgi Ezechiela. Następnie zaprowadził mnie z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była skierowana ku wschodowi, a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przez bramę północną na zewnątrz i poza murami powiódł mnie do bramy zewnętrznej, skierowanej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni, na południe od ołtarza. Potem poprowadził mnie ów mąż w kierunku wschodnim. Miał on w ręku pręt mierniczy. Odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę. Woda sięgała aż do kostek. Następnie znów odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę. Sięgała aż do kolan. I znów odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść. Sięgała aż do bioder. I znów odmierzył jeszcze 1000 łokci. Był tam już potok, przez który nie mogłem przejść, gdyż woda była za głęboka. Była to woda do pływania, rzeka, przez którą nie można było przejść. W odnowionej rzeczywistości, w Królestwie Mesjańskim, świątynia będzie odgrywała szczególną rolę. Sprawowane w niej czynności, oddawanie w niej chwały żywemu Bogu, zsyłać będą błogosławieństwo na cały kraj. Elementem łączącym świątynię z jej otoczeniem będzie źródło wody, które wypływać będzie spod progu świątyni w kierunku wschodnim. Woda ze źródła świątynnego jest tu wyrazem specjalnego błogosławieństwa Bożego. Na terenach Bliskiego Wschodu ciągle istnieje zagrożenie suszą. Woda jest wielkim skarbem, daje możliwość życia. Woda zaspokaja pragnienie, uwalnia także od brudu, oczyszcza, obmywa. Służy też do gaszenia niepożądanego ognia. Zwraca uwagę to, że strumień wody wypływający spod świątyni staje się coraz szerszy i głębszy. Przewodnik Ezechiela, wysłannik Pana, wyprowadza proroka ze świątyni i wymierza głębokość strumienia. Na koniec czytamy: i znów odmierzył jeszcze 1000 łokci. Był tam już potok, przez który nie mogłem przejść, gdyż woda była za głęboka. Była to rzeka, przez którą nie można było przejść. I rzekł do mnie: czy widziałeś to, Synu Człowieczy? I poprowadził mnie z powrotem wzdłuż rzeki. Gdy się odwróciłem, oto po obu stronach, na brzegu rzeki, znajdowało się wiele drzew. A on rzekł do mnie: woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy wody jego stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu. Będą tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. To wspaniała wizja, szczególnie dla ludzi żyjących w ciągłej obawie przed suszą. Obfity w wodę potok, płynący spod świątyni, nie tylko użyźnia pustynię judzką, ale przemienia także gorzkie wody Morza Martwego. Morze Martwe ma około 25% zasolenia. Dla porównania inne morza i oceany mają od 3 do 5% zasolenia, a Morze Martwe od 24 do 26%. To intensywne zasolenie powoduje brak życia. Ezechiel prorokuje, iż Morze Martwe będzie ożywione, będzie w nim mnóstwo ryb. Musimy pamiętać, że zwłaszcza na Bliskim Wschodzie oznacza to obfitość i bogactwo. Trzeba tu podkreślić też, że nowa społeczność Izraela zostaje już uprzednio ożywiona duchem Boga. Czytaliśmy o tym we wcześniejszych proroctwach Ezechiela. Dlatego też woda, która wypływa ze świątyni, ma jako źródło życia inne znaczenie. Nad brzegami tego dużego potoku wyrasta obfita roślinność. Chodzi przede wszystkim o drzewa, których owoce będą dojrzewać co miesiąc. Tak prorokuje Ezechiel w 12 wierszu 47 rozdziału. Nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce są nie do wyczerpania. Każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla nich przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo. Powodem nadzwyczajnego urodzaju jest woda wypływająca ze świątyni. Owocowanie drzew co miesiąc jest znakiem obecności Pana i Jego błogosławieństwa, które objawia się jako siła stwórcza i ożywiająca. Mnogość ryb w Morzu Martwym i niespotykana w normalnych warunkach obfita roślinność podkreślają także ożywiającą, zbawienną moc Pana. Ten obraz przypomina nam opis stanu szczęścia w raju. W Księdze Rodzaju, na pierwszych kartach Biblii czytamy: na rozkaz Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące, oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Drzewa te łączą się z życiem i są symbolem obfitości pożywienia. Podobnie jak w Księdze Rodzaju, w opisie ogrodu Eden, tak i w Księdze Ezechiela widzimy obraz drzew rosnących nad strumieniem ożywczej wody. Obraz drzewa pełnego owoców, którego liście nigdy nie więdną, ilustruje czas zbawienia, czas przeżywania obfitego błogosławieństwa. Liście na drzewie są wynikiem ciągłego dopływu wody. Jednocześnie są oznaką życia tego drzewa. Podobnie będzie w czasach zbawienia. Człowiek, który będzie pod wpływem zbawczego działania strumienia świątynnego, czyli działania Boga, wyda owoc. Owocem tym będzie przede wszystkim wierność przymierzu z Panem Bogiem. Wierność samemu Bogu. Trzeba podkreślić, że liście tych drzew będą pożyteczne pod każdym względem, jak prorokuje Ezechiel. Będą one miały również właściwości lecznicze. Podobną myśl znajdujemy także w Księdze Apokalipsy. Liście drzew służyć będą uzdrawianiu narodów. Czytamy tam w 22 rozdziale. W relacji o raju warto odwołać się do znanego obrazu, do przekazu tradycyjnego, według którego świątynia w Jerozolimie zaopatrzana była w świętą skałę pochodzącą właśnie z raju. Dlatego też cała słodka woda, która wypływała spod tej skały, płynęła do wszystkich części świata. Wydaje się, że źródło Gihon lub wody Siloe nie stanowiły początku tego ożywczego strumienia. W dawnych czasach istniał co prawda strumień, który wypływał spod świątynnego wzgórza. Nie miał on jednak wpływu nawet na użyźnienie okolic Jerozolimy. Natomiast prorok mówi o wielkiej wodzie. I staną nad nimi rybacy, począwszy od En-Gadi aż do En-Eglaim. Będzie to miejsce na zakładanie sieci. Będą tam ryby różnego rodzaju, ryby Wielkiego Morza w niezliczonej ilości. Pierwsze miejsce, En-Gadi, oznacza źródło kozła. Jest to miejscowość położona na zachodnim brzegu Morza Martwego, na pustyni Judzkiej, około 28 km na wschód od Hebronu. Lokalizacja drugiej miejscowości, En-Eglaim, jest trudna. Ostatnie odkrycia archeologiczne wskazują na wschodnie wybrzeże Morza Martwego. W tym kontekście lepiej można zrozumieć, że morze od wschodniego do zachodniego brzegu będzie pełne ryb. Najistotniejsze jest to, że mały strumyk wypływający spod świątyni jest w stanie uzdrowić ogromne ilości słonej wody. Kryje się tu głęboka myśl. Jak strumyk przemienia wody Morza Martwego, tak świątynia i obecność w niej Pana odnowią cały Izrael. Przy czym wielkość i okazałość budynku nie daje gwarancji odnowy. Pewność przemiany Izraela dają przede wszystkim praktyki sprawowane w świątyni. Chwalenie Pana, centralne położenie świątyni między 12 pokoleniami izraelskimi, stwarza ku temu dogodne warunki. Podsumowując, trzeba powiedzieć, że wizja Ezechiela ukazuje nam wspaniałą odnowę duchową narodu wybranego. Podkreślmy, że w wizji tej w wodzie jest ukryte źródło życia, wypływające spod progu świątyni. Jest bardzo istotną sprawą to, że woda ta wypływać ma nieustannie. Daje to pewność jej ciągłego i ożywczego działania. Tym samym zawiera się tu gwarancja trwałości przymierza. Wymaga to jednak ciągłego pogłębiania duchowego życia. Według Ezechiela sytuacja sprzed niewoli babilońskiej więcej się już w Izraelu nie powtórzy. Skończą się walki o utrzymanie się przy władzy. Rutyna przy zawieraniu przymierza zostanie wyrugowana. Inspiracją przy zawieraniu przymierza będzie Boże natchnienie, które stanie się ożywiającym działaniem. Boże dzieło znaczone będzie kolejnymi triumfami. Ważną rzeczą będzie odzyskanie opuszczonych miejsc. Znajdowały się one daleko od świątyni, nie były zaangażowane w cześć oddawaną Bogu. Odtąd będą znajdować się pod zasięgiem działania Bożej łaski. Nastaną bowiem dla całego Izraela nowe dni. Tam, gdzie rozleje się strumień, będzie widoczne działanie Pana Boga. Nie będzie już takich miejsc w Izraelu, które nie byłyby objęte ożywczym działaniem Boga. W tak pobłogosławionej krainie osiądą wszystkie pokolenia we wzajemnej zgodzie. Wpierw jednak trzeba dokonać nowego, bardziej doskonałego podziału całego państwa. Doskonały podział ziemi będzie gwarancją, że nadprzyrodzone skutki działalności świątyni dotrą do każdego miejsca i do każdego człowieka. Pan Bóg od samego początku zawarcia przymierza zamieszkiwał pośród swego ludu. Ezechiel opisuje nowy Izrael i obiecuje, że Bóg będzie mieszkał pośród narodu wybranego. Prorok opisuje dokładnie granice nowego Izraela. Nie będziemy ich cytować szczegółowo. Podsumować można opis Ezechiela następująco. Linia północnej i południowej granicy będzie podobna do granicy królestwa Dawida i Salomona. Granicę zachodnią wyznaczać będzie Morze Śródziemne, a wschodnią rzeka Jordan. Od północy do południa najdalsza odległość wyniesie około 500 kilometrów. Ziemia będzie podzielona według 12 pokoleń Izraela. Każde pokolenie ma otrzymać identyczną część ziemi. Pan Bóg, rozdzielając kraj od północy na południe, kolejno osadza pokolenia Dan, Asher, Neftali, Manases, Efraim, Ruben, Juda, Benjamin, Symeon, Izachar, Zabulon i Gad. Czytamy o tym podziale w 48 rozdziale Księgi Ezechiela. Zauważamy, że 7 pokoleń otrzymuje tereny na północ od wydzielonego miejsca dla świątyni, a 5 na południe od niego. W ten sposób podkreślane zostaje centralne ulokowanie Jerozolimy i świątyni. Takie usytuowanie świątyni pozwala na jej oddziaływanie na cały kraj Izraela. Żeby lepiej zrozumieć wizję Ezechiela, musimy sobie uświadomić, że w nowej rzeczywistości, w niewoli babilońskiej, rodziło się bardzo wiele prób odnowy wiary w jednego Boga. Niektórzy chcieli, by dokonało się to na terenie Babilonii. Byli to ci, którzy w czasie niewoli babilońskiej potrafili dostosować się do zaistniałych warunków i dorobili się tam znacznego majątku czy też urzędu. Prorok Ezechiel rozprawia się z takimi poglądami w sposób zasadniczy, albowiem na mojej świętej górze, na wysokiej górze izraelskiej, wyrocznia Pana Boga, tam służyć mi będzie cały dom Izraela. Zatem warunki odnowienia są jasne. Tylko w kraju Izraela, tylko na jego świętej górze i tylko wtedy, kiedy cały naród powróci na swoją ziemię. W 37 rozdziale Księgi Ezechiela czytamy: będą mieszkać w kraju, który dałem słudze mojemu Jakubowi, w którym mieszkali wasi przodkowie, i zawrę z nimi przymierze pokoju. Będzie to wiekuiste przymierze z nimi, a mój przybytek pośród nich umieszczę na stałe. Mieszkanie moje będzie pośród nich, a ja będę ich Bogiem, oni zaś będą moim ludem. Zwróćmy uwagę na wyrażenie przymierze pokoju. Te słowa, użyte razem, podkreślają bardzo mocno ciągłość i trwałość przymierza. Pan Bóg i Jego lud są sprzymierzeńcami na zawsze. Przymierze pokoju oznacza przymierze zbawienia. Pan Bóg zamieszka na zawsze pomiędzy swym ludem. Ostatecznym znakiem potwierdzającym obietnicę zbawienia ludu Bożego będzie świątynia, w której znowu zamieszka chwała Pana. Prorok Ezechiel woła, jak czytamy w 43 rozdziale: i oto chwała Boga Izraela przyszła od wschodu, a głos Jego był jak szum wielu wód, a ziemia jaśniała od Jego chwały. Chwała Jahwe weszła do świątyni przez bramę, która skierowana była ku wschodowi. Prorok Ezechiel jest świadkiem powrotu Boga do nowej świątyni. Uroczysty powrót Boga do świątyni podkreśla wyraźnie, że świątynia stanie się dla Niego miejscem zamieszkania. Warunkiem pozostania Boga na tym miejscu jest to, aby Jego imię nie było już więcej kalane. Grzechy w narodzie nie powinny się zdarzać właśnie ze względu na zamieszkiwanie tu Boga. Musi być spełniony warunek czystości, aby Bóg mógł pozostawać w świątyni. Rzeczywista obecność Pana Boga na ziemi daje możliwość zbawienia. Pierwszą konsekwencją powrotu Boga jest zamknięta wschodnia brama, przez którą weszła chwała Boga. Czytamy o tym w 44 rozdziale Księgi Ezechiela. Brama wschodnia ma być zawsze zamknięta dla ludu, gdyż wszedł przez nią do świątyni sam Pan, Bóg. W takim miejscu nie wolno jest stanąć zwykłemu śmiertelnikowi. Oprócz tego zamknięta brama ma ujawniać zamiar Pana, aby pozostać po pośród swego ludu. Kiedy Ezechiel znalazł się we wnętrznym dziedzińcu, usłyszał głos Boga. Przewodnik oprowadzający Ezechiela nazwał miejsce przebywania Boga święte świętych. Ezechiel w swojej wizji przedstawia Boga na stałe zamieszkującego w świątyni. To jest miejsce tronu mojego, miejsce podstawy dla moich stóp, gdzie chcę na wieki mieszkać pośród Izraela. Podobne słowa wypowiedział także prorok Izajasz. Podsumowując, trzeba powiedzieć, że Ezechiel wskazuje na chwilę, w której Bóg już mieszka na ziemi. Bóg jest obecny w świątyni, ale także pośród swego ludu. Pan Bóg będzie zawsze obecny. Dlatego nazwa Jerozolimy brzmi w proroctwie Ezechiela: Jahwe jest tutaj. Wizja proroka kreśli lepszą przyszłość dla narodu wybranego. W ten sposób budzi nową moc ducha, która ma przyczynić się do odnowy moralnej i duchowej. Ezechiel domaga się w ten sposób prawdziwej czci dla Pana, czci, która wpisana jest w ludzkie serce. I dla nas jest to więc wizja wspaniała, zachęcająca. Zbliżmy się do Boga, a raczej pozwólmy, by On zbliżył się do nas. Otwórzmy dla Niego szczerze nasze serce, a żyć będziemy szczęśliwie, ciesząc się Jego obecnością.